serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Jestem Mariusz Pieniński, dzień dobry.
To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym omawiamy bieżące sprawy rynkowe, w szczególności te, które dotyczą nas, inwestorów indywidualnych, i dzisiaj mamy debiut na antenie. Mariusz, jesteś po raz pierwszy z nami, jak się czujesz, masz tremę?
Oczywiście, trema jest, będziemy ćwiczyć, będziemy się doskonalić.
Ale tutaj mamy tę zaletę, że nie jesteśmy na żywo, w związku z tym możemy sobie na różne rzeczy pozwolić, zawsze to, co nam nie wyjdzie, zawsze mam nadzieję, że możemy sobie później korygować w trakcie dalszej obróbki. No Mariusz będzie z nami, częściej będzie z nami gościu, prawda? Będziemy nagrywali coś, co tam nasz dział interwencji w stowarzyszeniu robi.
Zgadza się, jestem stosunkowo nowym głosem, jeszcze nie twarzą, tak, dla Państwa.
Ale kiedyś Cię pokażemy, to się nic się nie ma.
Tak, no ale będziemy starać się dzielnie świadczyć na rzecz inwestorów.
Tak jak tutaj już mówiłem, Mariusz czasami będzie z nami nagrywał i będzie nam zdawał relację, co aktualnie, jakie sprawy, mówiąc tak bardzo wprost, mamy na tapecie. No i to dzisiaj będziemy mówili, wiem, że o spółce GF Premium, ale to w dalszej części naszego nagrania. A wcześniej mamy tak dwa ogłoszenia. Pierwsze to trwają zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor. Bardzo przypominam tutaj, że to jest 26-28 listopada. Warto się zapisywać, bo miejsca będą się powolutku za chwileczkę kończyły. Jeszcze dla osób, które chciałyby wziąć udział w tej konferencji, no ale wahają się, czy jechać, czy nie jechać, to mamy konkurs. Mamy konkurs, w którym są do rozlosowania dwa miejsca na konferencję. I konkurs polega na tym, że trzeba na naszym Facebooku, wszystko jest wyjaśnione, to jest www.facebook.com/inwestorzy, i tam 27 września o 10:47 trzeba znaleźć wiadomość o tym konkursie. Generalnie konkurs polega na tym, żeby nam troszkę pomóc w promocji tego konkursu, a także do dnia 10 października odpowiedzieć na to, jaki będzie kurs zamknięcia WIG20 w dniu 12 października. Czyli troszeczkę pobawić się w prognozowanie. Niektórzy by nazwali we wróżbiarstwo, ale osoby, które będą najbliżej prawidłowego zamknięcia, tego faktycznego zamknięcia w dniu 12 października, pojadą na konferencję Profesjonalny Inwestor za darmo. Także bardzo serdecznie zachęcam. I druga sprawa, tak już bardziej namacalna. Dzisiaj wyszedł nowy akcjonariusz. Widziałeś już może mniej więcej, Mariusz?
Oczywiście. Miałem okazję przejrzeć. Myślę, że parę tematów jest naprawdę interesujących.
Bardzo serdecznie zachęcam. Dużo materiałów edukacyjnych. Tam widziałem o prawach poboru, o krótkiej sprzedaży, która w wakacje ruszyła, i o obligacjach, które są teraz bardzo, bardzo popularne. No i oczywiście troszkę też materiałów o analizie technicznej. Dzisiaj ten akcjonariusz poszedł do prenumeratorów Parkietu. Dzisiaj zostanie wysłany do członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. A jeżeli ktoś chce, to PDF-a można było od zeszłego tygodnia już kupić u nas na stronie. Także to zachęcam, jeżeli Państwo mieli jakieś uwagi co do tego akcjonariusza, to o maile do nas. Zanim jeszcze przejdziemy, Mariusz, do tego może GF Premium, to ja mam takie pytanie. Tak, pewnie wszyscy Państwo kojarzycie, dzieje się teraz prywatyzacja GPW. Z tego co, na jakim to jest etapie, Mariusz? Chyba prospekt jest w komisji?
Prospekt jest w komisji.
Mieli się.
No i ostatnio zostały zarejestrowane zmiany w KRS-ie statutu. Statutu giełdy.
No i właśnie o te zmiany tego statutu ja Cię chciałem podpytać, jakie jest Twoje zdanie, bo z tego co ja doczytałem, tam mówmy się, nie czytałem tego nowego statutu giełdy, nie wiem czy on jest opublikowany, ale doniesienia prasowe czytałem. Chyba wiem, że tam sztab, ileż tam kancelarii prawników siedziało, aż wymyślili, co tu zrobić, żeby sprzedać giełdę i mieć giełdę.
Właśnie, tak, zjeść ciastko i mieć ciastko.
Tak, no i co tu już oni takiego wymyślili?
Obecny statut zawiera zastrzeżenia, że inwestorzy inni inwestorzy niż Skarb Państwa nie będą mogli wykonywać głosów z więcej niż 10% akcji.
Czyli to jest tak zwany zakaz koncentracji, tak?
Tak, no oczywiście w naturalny sposób wzmacnia to cały czas pozycję Skarbu Państwa.
Ja powiedziałem tak, że akcjonariusz jeden lub grupa akcjonariuszy w porozumieniu nie może wykonywać więcej 10%
głosów. Tak. Oczywiście powoduje to, że pytanie, co w takim razie ci inwestorzy
To nie jest jedyna zmiana, bo druga chyba jeszcze tam jest jedna zmiana, jest taka, że oprócz tego zakazu koncentracji, to jest jeszcze taka, że uprzywilejowano te akcje, które pozostaną w własności Skarbu Państwa po oszykowanym debiucie za chwileczkę na giełdzie. Także mimo tego, że Skarb Państwa pozostanie z liczbą głosów poniżej 50%, chyba 30 parę procent, nie pamiętam dokładnie, to i tak będzie miał większość na walnym.
Tak.
No i chciałem zapytać, jakie jest Twoje zdanie. To dobrze, źle?
Właśnie temat jest bardzo dyskusyjny. My tu we własnym gronie również zdarza się, że mamy inaczej pewne rzeczy widzimy. Na dzisiaj wydaje nam się, że warto przyjrzeć się.
Dobrze, tobie, temu. Nie nam. Jak tobie się wydaje? To dobrze czy źle?
Według mnie dobrze. Według dobrze, się, bo póki co troszkę się obawiam. Tak jak w tej chwili mamy do czynienia ze sferą bankowości, która jest z przeważającym udziałem kapitałów zagranicznych.
No, i już dzisiaj polskiego banku ciężko już jest szukać.
Tak, zdarza się, że mamy pretensje do banków, że decyzje zapadają niekoniecznie w Polsce odnośnie działalności operacyjnej banków i strategicznych.
Nie, decyzje w Hiszpanii, w Niemczech i w ogóle wszędzie indziej, tylko nie w Polsce, tak? Bo polskie to chyba co to zostało? Z giełdowych PKO BP, z niegiełdowych, nie wiem co, BGK, tak?
Jeszcze, tak, to jeszcze jest zupełnie inny charakter
BGŻ,
BGK.
Tak, BGŻ,
BGŻ tam jest prawo bankiem, tak.
I także niewiele już, niewiele.
Niespecjalnie. Są banki mniejsze, których może nie są notowane w tej chwili na giełdzie, ale okazuje się, że też dominuje tam już kapitał zagraniczny.
No i o ile banków mieliśmy w Polsce naście, takich dużych na sprzedaż, no to z giełdą jest problem, bo ona jest jedna.
Właśnie. Jest jedna, jedyna. Jakkolwiek prowadzi kilka rynków, ale jako taka jest jedna.
Jako spółka jest jedna.
No i coś to nie ma uzasadnienia w Polsce, żeby było ich więcej.
No tak, ale to zaproponuj komuś, to weź załóż giełdę i spróbuj się ścigać z bieżącą.
No także. Oczywiście, to jest nierealne z wielu względów.
No i co, i ty uważasz, że dobrze by było, żeby jednak ten Skarb Państwa jakoś tam pozostał we władaniu giełdy, tak? Żeby ona jednak w obce ręce nie poszła.
No troszkę jest tak, że pytanie postawiłbym tak, że kto miałby mieć te strategiczne decyzje podejmować odnośnie strategii i funkcjonowania operacyjnego giełdy? Jeżeli sobie przyjmiemy, że to chcielibyśmy, żeby to było, ten ośrodek byłby w Polsce, to tak naprawdę gdyby to był prywatny rzeczywiście właściciel decydował, to trzeba mieć pewność, że w którymś momencie przestanie to być, te decyzje zapadać w Polsce, bo zawsze te akcje można sprzedać.
Znaczy, no,
wydaje mi się, że jedynym, że mimo wszelkich tam różnych obiekcji co do wykonywania praw właścicielskich przez Skarb Państwa w odniesieniu do spółek, a zwłaszcza spółek giełdowych. Te obiekcje oczywiście nam mi pozostają. Ale chyba jednak jest jedyną opcją, która jakoś zatrzyma nam te prawa właścicielskie w Polsce.
No ale ja tak zastanawiam się, no ja wiem czego się boimy, tak? Że my to tak inwestorzy czasami mówią, że no i dobrze by było, żebyśmy to mieli jednak tę giełdę w Polsce, żeby przejęłaby nas jakieś duże zachodnie giełdy, jakiś Nasdaq, Euronext, albo nie wiem, może giełda z Londynu, giełda z Niemczech, że przeniosą obrót największych spółek tam, tak na przykład pierwszych największych 20, to by to w sposób znakomity zniszczyło naszą giełdę, a nam zostawią jakieś albo malutkie spółki, albo w ogóle całość przeniosą obrotu gdzieś tam, nie wiem, za naszą zachodnią granicę, a nam zostaną jakieś końcówki, nie wiem, tylko terminale, tak, że tu się logujcie i wy tak naprawdę handlujecie gdzieś tam na zachodzie, a już tak naprawdę tej giełdy nie ma. To o to ci chodzi?
Tak, oczywiście nie możemy wiedzieć, co jakiś potencjalny, nie wiadomo jaki inwestor
zrobi.
Taka obawa jest. Obecnie giełda, zarząd giełdy bardzo intensywnie rozwija działalność taką, która ma koncentrować ten obrót papierami wartościowymi w całym regionie Europy Środkowej. To, że te działania rzeczywiście widać. Można przyjmować, że inwestor dominujący mógłby taki charakter giełdy zachować, ale oczywiście tego
mógłby,
nie
ale wcale nie wiadomo, czy by zachował. Właśnie, nie zgadzam wiemy. Się. Że wiesz co, moje zdanie jest takie, że to jest tak. Z jednej strony ja tutaj inwestor tak, z Polski podzielam tak jedną jakąś tam moją drogę myślenia, podzielam te obawy, że może nie jutro, nie pojutrze, ale gdyby nie było zakazu koncentracji i gdyby faktycznie nie został zachowany ten dominujący głos Skarbu Państwa, to gdzieś tam za ileś lat jakiś inwestor z zagranicy mógłby skupować, tak się skupować, w końcu ogłosić wezwanie i tą giełdę przejąć. Mówimy o jakiejś dużej giełdzie zachodniej. To jest taka obawa, ale z drugiej strony, jak patrzę na przykład na inne spółki debiutujące, załóżmy, że to nie jest giełda. Na chwilę zapomnijmy, że to jest giełda, to jestem dramatycznie przeciwny takiemu majstrowaniu przy strukturze właścicielskiej. Ja lubię, jak mam 1% kapitału, to mam 1% głosu. Jak mam 20, to mam 20, a jak 51, to mam 51. Tak? Zresztą giełda nawet sama nam zachęca, tak mi się wydaje, tak? Żeby we wszystkich swoich rodzajów zaleceniach, żeby wszystko ma być przejrzyste, tak? Wszystko ma być transparentne, to ma być proste dla inwestorów, tutaj nie może być żadnych kombinacji, mówiąc tak w cudzysłowie. Tymczasem jak dochodzi nagle do prywatyzacji giełdy, to mówię, siedzisz tam prawników, nie wiem, ile oni myśleli nad tym statutem. Myśleli, aż wymyślili. Także
jak już wcześniejszy statut posiadał też różne ograniczenia, z nimi w obrocie akcjami, wypłacaniu dywidendy, także tam różne cięższe tematy się pojawiały i były oczywiście też krytykowane.
No to mówisz przy wypłacie mega dywidendy.
Tak.
Było coś tego. No wiesz, no dlatego właśnie mówię, że na chwilę jakbym zapomniał, że to jest giełda, to jestem dramatycznie przeciwny takiemu majstrowaniu przy statucie, przy takiej strukturze właścicielskiej, bo to my, z jednej strony rząd chciałby sprzedać giełdę, żeby zarobić dużo pieniędzy, a z drugiej strony chciałby dalej tą giełdę mieć. Tak? No to na coś się trzeba zdecydować, moim zdaniem. Tak? Ja jestem przeciwny. Ja uważam, że powinno być 1:1. Mam 1% akcji, to mam 1%. Mam 15, to mam 15. Chodzi o to, że to jak giełda będzie prywatyzowana, to jak giełda będzie później, nie wiem, relacje inwestorskie prowadziła i tak dalej, już będzie spółką publiczną, to powinien być wzór wzoru. Tak? To ciężko później wymagać od innych spółek na rynku, żeby spełniały wszystkie możliwe standardy, tak, prowadzenia relacji inwestorskich, jeżeli u nas będzie coś nie tak. Ja oczywiście nie twierdzę, że coś będzie nie tak, ale już samo początek już mi się nie podoba.
No zgadza się, ale można też postawić pytanie, czy w ogóle giełdę wprowadzać na giełdę, tak?
No to z jednej strony
patrząc na szukanie tego wzoru.
Ciśnienie ze strony ministra finansów zapewne, że budżet się nie domyka. Jest takie, że wprowadzać jak najszybciej wprowadzać, bo mi kasa jest potrzebna z tej prywatyzacji. Także
to tak, no można by wtedy, no niekoniecznie poprzez giełdę, tak? No, ale to jest właśnie taki zamysł, że przez giełdę, ale pozostaje to nadal w naszych rękach tak naprawdę.
Nie.
A spółka jako spółka oczywiście jest atrakcyjna dla inwestorów, no bo jest cały czas zyskowna. Tak,
tak, no ale tu nie mówimy tak o tym, to jakby za chwileczkę pierwsze wyceny się pojawią. Tak? Nie wiem, kiedy to jak komisja będzie łaskawa oddać nam prospekt emisyjny do czytania i tam już pierwsze wyceny się piszą. No to nie mówimy tylko jakby o samej tej strukturze, czy to jest dobrze, że są takie dziwne zapisy.
Tak, jak widać, mamy
różne
podzielone
zdania
i mieszane odczucia.
Ale tak, żeby nie było wątpliwości, ja też jestem za tym, że to w Polsce powinien być to centrum, to powiedzmy na wschodnią Europę. Ja widzę te działania giełdy, one mi się podobają. To jest ono robione tak jak nie, czyli ja uważam, tak, że tak, to przyciąganie chociażby zagranicznych spółek to jest bardzo pozytywne, w mojej ocenie to jest bardzo pozytywna działalność giełdy. Także mi się to podoba, uważam, że to powinno być kontynuowane, ale wcale nie sądzę, żeby... Nie wiem, wystawienie giełdy na tak, że każdy sobie może kupić 51% jakoś specjalnie zaszkodziło tej działalności. Przynajmniej na razie.
Tak, to wyjaśniliśmy swoje stanowiska.
Tak, czyli tu różnimy się, ale to bardzo dobrze, bo to byłoby nudno, jakbyśmy mieli to samo zdanie, bo nie byłoby specjalnie o czym gadać, ja bym uprzejmie przytakiwał. Także. No za chwileczkę chyba ruszają zapisy dla inwestorów indywidualnych, z tego co się orientuję. To one mają być robione co do zasady bardzo podobnie, jak nie tak samo jak w przypadku Tauronu i jak w przypadku PZU. Czyli bez redukcji, określona pula, na jaką maksymalnie może zapisać się inwestor indywidualny. Jedyne co mnie niepokoi to, że zakładam, że wszyscy inwestorzy, którzy ładnie zarobili na PZU i teraz ostatnio zarobili na Tauronie, wszyscy zapiszą się na tą giełdę. Bardzo dobrze, tak? Społeczeństwo obywatelskie nie się zapisują, tylko że to są dużo mniejsze spółki, giełda jest dużo mniejszą spółką choćby niż Tauron. Ta oferta będzie dużo, dużo mniejsza, co spowoduje, że no, redukcje i tak będą. Przecież nie wiem, jaka może musiałaby być pula dla indywidualnych, żeby tych redukcji nie było.
Tak, ale te mechanizmy pozwalają uniknąć jednej sytuacji, kiedy rzeczywiście inne mechanizmy przydzielania akcji powodowały wystawianie do oferty biur maklerskich banków w taki sposób, że strasznie duże dźwignie oferowały, co oczywiście zapewniało sztuczny dodatkowy ekstra.
Nie, no oczywiście, ekstra że popyt. Po rynku chodzi dowcip.
I te koszty, prawda? I te koszty naprawdę bywały no, bardzo poważne.
Oczywiście, że na rynku przecież jest dowcip, że na prywatyzacji PGE to zarobili tylko banki, które udzielały tych kredytów. To była tak koszmarna redukcja, że, no tam, że przebitka na debiucie była na tyle niska, że tam inwestorzy nie zarobili albo prawie nie zarobili. A, no wiadomo, a prowizje banki skasują, czy jest debiut na minus 20 czy plus 20, to banki swoją prowizję wezmą. Także,
tak. No. A to jeszcze dopowiemy odnośnie Taurona, tak? Debiut
był w punkt na zero.
Był na zero i przez jakiś czas to oscylowało trochę poniżej ceny emisyjnej. A później pojawiły się rekomendacje bardzo pozytywne dla Teoronu i na dzisiaj ci akcjonariusze, którzy to przetrzymali, no, wydaje się, że powinni być zadowoleni.
No tak? Ja jestem zadowolony. Ja troszkę tak tutaj dłużej trzymałem ten Tauron. Jeszcze nie ukrywam, że ja zostałem inwestorem średnio i długoterminowym, bo nie udało mi się z zyskiem sprzedać w krótkim terminie, tak jak w klasycznym dowcipie. Także,
tak.
No, inwestor także, inwestor długoterminowy to ten, który nie sprzeda tak spekulacyjnie w jeden dzień. Także no tak. Ale no, tym razem miałem szczęście. Także miałem szczęście. Dobrze, to jeszcze może typy prywatyzacji i giełdy, to zapewne będziemy jeszcze podczas kolejnych odcinków mówili, w szczególności wtedy, jak Skarb Państwa odtajni, jak ta giełda będzie dokładnie prywatyzowana, jeżeli chodzi o warunki zapisów dla inwestorów indywidualnych. To na pewno jeszcze powiemy. Powiedzmy w takim razie o tym GF Premium, co tam się dzieje, bo to jest tak w ramach tego, co obiecywaliśmy, jakichś okresowych relacji z tego, czym się zajmujemy.
Tak, wybieramy się na walne zgromadzenie spółki GF Premium. Spółka zajmuje się factoringiem i udzielaniem pożyczek. To jest główny przedmiot działalności.
To jest działalność finansowa, tak.
I ostatnio właśnie jeden z akcjonariuszy zażąda zwołania walnego, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. I zaproponował przebieg jako w porządku obrad podjęcie uchwały odnośnie zmiany przedmiotu, zmiany w statucie, zaraz powiem jakiej, i zmianach w Radzie Nadzorczej.
To ile miał procent ten akcjonariusz?
Takie uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, który posiada 5% kapitału zakładowego.
A ten konkretny tutaj, to co zgłaszał, to nie wiesz, ile ma procent?
Nie było takiej informacji. Możemy się co prawda spodziewać, że my, bo w ostatnich dniach było zawiadomienie jednego z akcjonariuszy, który przekroczył 5% właśnie w głosach.
Że to może być ten.
I to no, prawdopodobnie możemy podejrzewać, że to
jest. Dobra, i te zmiany tak dotyczą.
I te zmiany. Obecnie w obecnym statucie zakup przez spółkę GF Premium akcji w innych spółkach, które są notowane na giełdzie, nie wymaga rady nadzorczej, zgody na rady nadzorczej. Ten akcjonariusz chce wprowadzić pod głosowanie zmianę tego zapisu, tak żeby nabywanie akcji również tych, które są dopuszczone do obrotu publicznego, również wymagało zgody rady nadzorczej. Skąd to może no
właśnie,
wynikać?
Czym jest zmotywowane? Bo to jest zakładam, że nie siedział w domu w kapciach, nie myślał, dobra, utrudnię trochę działalność w spółce, tylko bo co?
Właśnie, no w ostatnich raportach okresowych rocznym i półrocznym widzimy, że wydaje się dość aktywna spółka właśnie w obrocie akcjami innych spółek notowanych na giełdzie. Pytanie, czy to pierwsze pytanie, czy to jest właściwa koncentracja, czy nie następuje jakaś zmiana fokusu spółki, przesunięcia akcentu z działalności tej podstawowej na tą inną.
No i pytanie. Czy ja bym dobrze rozumiał? Spółka generalnie zajmuje się faktoringiem, tak?
Zgadza się.
I pożyczkami. Czy ta działalność jest rentowna?
Jest rentowna i to.
Taka czy podstawowa działalność operacyjna.
I to dobrze rentowna. To nie jest, to nie są ślizganie się
po zerze
tuż nad zerem, tylko bardzo konkretne wyniki.
I ja rozumiem, że oprócz tego prezesi spółki spekulują pieniędzmi spółki, nie swoimi prywatnymi, tak? Pieniędzmi spółki na giełdzie. Tak? Czy to o to tak w dużym uproszczeniu chodzi?
Tak, oczywiście nie mamy informacji w raportach okresowych, nie mamy informacji na temat, jak często takie te transakcje się odbywają, ale obserwujemy, że to zaangażowanie jest już wielomilionowe. No i w ostatnich raportach widzieliśmy, że następowała aktualizacja wyceny in minus. Czyli gdyby w tym portfelu następowało zamykanie tych transakcji, to osiągana by była niestety.
Czyli grają nie za swoje, tylko za pieniądze spółki, czyli to są nasze pieniądze, nasz akcjonariusze spółki, tak? Grają nie za swoje i jeszcze źle grają.
No, takie są obserwacje z tych raportów okresowych. Tak? I w związku z tym stawianie pytanie, czy to jest zmiana jakiejś strategii.
Czy teraz zrobił się bankiem inwestycyjnym?
Ogólnie, no przecież my jako inwestorzy indywidualni tutaj obserwujący momentami reprezentujący taką grupę inwestorów, stwierdzamy, że sobie sami możemy pokupować te akcje.
Dokładnie. Gdybym chciał sobie kupować akcje na giełdzie, to nie kupowałbym akcji spółki, która ma zajmować się factoringiem, tylko sam bym sobie te akcje kupował, tak? Tak? A jak jeżeli kupiłem akcję spółki, która zajmuje się factoringiem, to oczekuję, że ona będzie zajmowała się factoringiem.
Zwłaszcza, że widzimy, że to jest działalność rentowna. Jeżeli trwale się pogarszają perspektywy jakiejś branży, jakiegoś rodzaju działalności, to wtedy zasadnicza jest dyskusja nad jakąś zmianą tego przedmiotu działalności, ale tutaj tego nie widać.
A czy tu może podciągnąć pod jakąś działalność na szkodę spółki?
No, to jest poważna sprawa. No, można się zapytać, na ile mocno jest w tym rada nadzorcza, czy te działania rzeczywiście jakoś są kontrolowane przez Radę Nadzorczą. No w skrajnym przypadku oczywiście takie zarzuty można by podjąć. Pytanie tylko, bo my tego nie wiemy, czy ta działalność w postaci nabywania akcji innych spółek notowanych na giełdzie, czy te inwestycje są przygotowane w sposób optymalny. Tak?
No, tam starannością. Tak?
Dokładnie. Czy te analizy są prowadzone wewnątrz spółki, czy posiłkują się zewnętrznymi analizami, czy odbywa się to na zasadzie, napiłem się kawę przy ciastku i coś
kupiłem.
Dobra myśl mi przyszła.
Nie, czy wiesz co, bo to jest tak, bo zasadniczo ja jestem przeciwny czemuś takiemu, tak? Że spółki powinny się koncentrować na swojej tam działalności podstawowej, natomiast w szczególnych przypadkach dopuszczam, przynajmniej w swoim takim odczuciu, możliwość handlowania, jeżeli spółki kupują akcje innych przedsiębiorstw, dla przykładu jak kupują akcje przez swojego konkurenta. Po to, żeby móc znowu u niego, u konkurenta na walnym stanowić jakąś siłę i tam, nie wiem, coś tam mieć jakąś możliwość.
Rozumiem.
Mogą kupować na przykład jakieś akcje spółek niepublicznych, wiesz o co, kupowanie spółek z branży.
Tak, tak, można, oczywiście.
To ja rozumiem, natomiast taka spekulacja, oczywiście, co mówisz, że przy porannej kawie coś kupię po to, żeby o 16 sprzedać, no jest dla mnie niedopuszczalne.
No oczywiście chodzi o to, że tutaj to, co akcjonariusz tam zaproponował, dotyczy zmiany takiej, której w jakiś sposób podlegałoby kontroli. To jest ta zmiana w statucie przez niego zaproponowana. Natomiast co do ogólnych możliwości, no nie wydaje się, że to należałoby w jakiś sposób zabronić. Ale pytania o zasadność transakcji, pojedynczych transakcji, no warto stawiać. Nie można tego zupełnie zostawić. Jeszcze tutaj warto dopowiedzieć odnośnie GF Premium, że spółka uruchamia kolejny program skupu akcji własnych. I teraz warto zwrócić uwagę na to, że emisja publiczna na ponad 50 milionów złotych miała miejsce w 2007 roku.
Czyli jeszcze powiedziałbym za starej hostce.
No tak.
Tak, kiedy wszystko co debiutowało to za grube kilkadziesiąt milionów.
Debiut był.
I generalnie było dobrze.
Bardzo wysoka redukcja. Natomiast w momencie kiedy już wchodziły prawa do akcji i później zastępowane już akcjami, no już kursy weszły w fazę zniżkową. I dzisiaj cena emisyjna była wówczas 28 zł, dzisiaj oscyluje w okolicach 16 zł. Podejmowany jest projekt kolejnej uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia.
Ale to tam były już jakieś wcześniej.
Tak.
Skarbowisk kolejnej.
Zgadza się, już były dwukrotnie zarejestrowane obniżenie kapitału na skutek skupu i umorzenia akcji własnych. W trakcie jest trzeci i teraz projektowany na walnym przez UFA, propozycja zgłoszona przez zarząd. To by była już czwarta.
Jeszcze jedną rzecz,
że skup tych akcji odbywa się poza rynkiem regulowanym.
Od kogo?
Czyli, no właśnie, w wielu transakcjach, transakcją o, informacją o nabyciu akcji własnych towarzyszą w odstępie tam kilkudniowym informacje o zbyciu akcji przez podmioty, krótko mówiąc, zarządu bądź rady nadzorczej.
Zarządu bądź i powiązane.
Tak, i rady nadzorczej. Czyli no, wygląda to trochę tak, że osoby z zarządu, no, to ich akcje są tylko
kupowane. No właśnie, czy już pomiędzy, zaczynając od początku, to nie, ja nie lubię, jak spółki robią taki buyback. Znaczy, okej, wiadomo, tak, pozyskali kasę z rynku, nie ma możliwości przeznaczenia na cel emisyjny, a cena spadła, no to okej, robimy, można skupić te akcje w celu umorzenia. No to jakoś mi się mieści w głowie, choć pokazuje, że zarząd nie ma specjalnie pomysłu, co zrobić z tą kasą.
No właśnie, właśnie to jest głównym przedmiotem mojej również troski, to znaczy, jeśli wolno mi tak powiedzieć. Skup akcji powinien się odbywać co do zasady w takiej sytuacji, kiedy nie ma, spółka nie widzi szansy dynamicznego żadnego rozwoju. Będzie się te zasoby, które w tej chwili posiada i wystarczają do prowadzenia działalności, dodatkowo ma za dużo kapitału, gotówki.
Dywidendy mogliby wypłacić.
Można wypłacić dywidendę. Taka spółka w zasadzie zmierzałaby. Tak? Mamy jakąś ustabilizowaną działalność i
ona przychodzi regularnie.
Regularnie płacimy dywidendę.
A z tego, co słyszę, co tu mówisz, to jest kasans na te skup akcji własnych. To nie jest jakiś tam regularnie długi, tam dobrej sytuacji finansowej, tylko że to jest z tej emisji, z tych 50 milionów.
Znaczy pozycja gotówkowa jest firmy bardzo dobra, tylko że no właśnie skąd się to bierze? Może by, gdyby rozszerzyć, przypominamy, że działalność jest rentowna i to satysfakcjonujący poziom rentowności. Więc no,
czyli tak,
patrząc na inne spółki finansowe, które nie do końca są takie same, tak? Niektóre się tam zajmują bardziej wierzytelnościami, obrotem, skupem, egzekwowaniem, ale jest grupa spółek, które w jakiś sposób można postrzegać nieco podobnie, a których dynamika rozwoju no, znacząco przewyższa dynamikę rozwoju GF Premium od czasów emisji publicznej.
No wiesz co, ja to troszkę tak rozumiem, tak z ludzkiego punktu widzenia. Tak, spółka dostała mnóstwo pieniędzy. Siedzę tak, co by to zrobić, tyle pieniędzy mamy, coś nam ta działalność no idzie, ale tak dużo z tym roboty. Dobra, to pospekulujmy na giełdzie i co? No to jeszcze skupmy sobie akcje własne. No i tutaj jest taki, no nie, rozumiem, że nie chcesz tego wprost powiedzieć, ale można doszukiwać się tego, że to jednak nie do końca uczciwie zrobiono ten skup akcji własnych. Znaczy, uczciwie, że tak w sensie można podejrzewać, domniemywać, że to prezesi wyprowadzają to ze spółkę, tam zarząd, rada nadzorcza troszeczkę tylnymi drzwiami.
No troszkę, no wygląda to dokładnie w ten sposób, że głównie akcjonariusze zmniejszają zaangażowanie, a transakcje nie odbywają się wprost pomiędzy spółką a
akcjonariuszami.
Jest biuro maklerskie, które spółka o tym informowała, więc my do końca nie wiemy, ale można podejrzewać, że to biuro maklerskie jest tylko pośrednikiem w tej akcji.
Znaczy, no rozumiem. Ja się powiem tak, no to już nie mam za bardzo, o ile mi się same skupy akcji własne, no nie jestem ich fanem, tak? Bo to by oznaczało, że spółka, w szczególności takich, nie wiem, rozumiem, jeszcze czasami kasa z emisji, tak? Znaczy z długoletnich wypracowanych zysków, okej. Okay. Ale kasą z emisji to znaczy, że po co była ta emisja, jeżeli oni nie mają pomysłu, co z tym zrobić. Jestem fanem dywidendy, bo z tym jest dużo mniej problemów. Jest to prostsze i sprawiedliwe, ale to, co mówisz...
I wiadomo, że dotyka wszystkich
akcjonariuszy. A jeżeli już ktoś się uprze i chce zrobić ten skup akcji własnych, to powinien zrobić to w drodze wezwania normalnie na giełdzie.
Tak.
I wtedy byłoby no, analogiczne do dywidendy.
Jeszcze co do perspektyw rozwoju spółki, warto dopowiedzieć, że największymi firmami faktoringowymi w Polsce są banki lub firmy powiązane z bankami. Dlaczego? No z oczywistych powodów, tak? No, są w stanie za duże kwoty skupować te wierzytelności. W związku z tym no, wydaje się, że każda spółka, która zajmuje się factoringiem, no, powinna dążyć do powiększenia swoich zasobów i no, brzydko mówiąc, powinna uprawiać również gonitwę za zwiększeniem skali działalności. I tutaj tak tego efektu nie ma i troszeczkę jesteśmy zaskoczeni, zaniepokojeni, czy strategia, która była prezentowana jeszcze na poziomie prospektu emisyjnego, nadal obowiązuje, czy coś się współczuje.
Dobrze, no i rozumiem, że już tutaj na zakończenie, że 14 października jest walny i jedziemy na to walny.
Jak najbardziej.
No to
jak najbardziej. Jak będziemy... Oczywiście osoby zainteresowane, które zdążyły zarejestrować akcję, zachęcamy, żeby z tego uprawnienia skorzystały i pojawiły się na walnym.
No bo już jest po rekord, także...
Tak, więc tutaj już niewielki wpływ, no ale zawsze też można albo mieć zarejestrowane akcje, tylko chodzi o to, żeby dojechać lub skontaktować się z nami.
To po walnym jeszcze... No,
tak, oczywiście spróbujemy porozmawiać z zarządem no i podzielimy się tymi informacjami.
Jasne. Dobrze, to już na zakończenie. Jeszcze już przed tym pochwalę się, że byłem w weekend na filmie Wall Street, drugiej części.
Ach.
Nie warto.
Rozczarowanie?
Jestem bardzo rozczarowany. Nie wiem, czy ci mówiłem, no pewnie mówiłem, że jestem fanem pierwszej części. Tak bardzo mi się podoba. No zresztą za pierwszą część Douglas dostał Oscara i ja uważam, że bardzo słusznie. Świetna była ta rola. Ta druga część jest, mówiąc w skrócie, lipna. Lipna. Troszkę romans, romansidło, troszeczkę tam psychologiczne relacje ojciec z córką, a mało przekrętów na giełdzie. Mało żywego mięsa, także mało
żywego mięsa. To co najbardziej
tak, ten nas inwestorów giełdowych, tak, a troszeczkę bardziej film dla pań, tak, którzy lubią no, te skomplikowane relacje ojca z córką. To tego było więcej niż tego, co ja oczekiwałem, że zobaczę. Przejmowania z agresywnego spółek, upadków, tam jakichś przekrętów giełdowych. Okej, było trochę, ale...
No, za mało przekrętów.
Nie, no 2,5 godziny, wiesz, no zerkałem na zegarek, bawiłem się telefonem w trakcie filmu, no to znaczy, że to nie było ciekawe. Niestety, przykro mi, szkoda, ale cały czas pozostaję fanem pierwszej części, druga mi się nie podobała.
No cóż, nie jest to zachęcenie, no ale
spróbuję
zweryfikować twoją opinię.
Nie. Poczekaj aż w telewizji. Naprawdę, nie, szkoda pieniędzy. Poczekaj aż w telewizji będzie. Będzie wyświetlane.
No też.
Proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną rozmawiał
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia za tydzień.